prawdziwi. Zwróćmy się do tego, co prawdziwe. Pewnego południa, czemu zobaczyć podróżnych, jak powoli wspinali się po zboczu góry Moria. Byli to ojciec i syn, Abraham i Izak. Oto ogień i drwa, a gdzież baranek na ofiarę paloną? Zapytał syn. Mój synu, odpowiedział natchniony duchem ojciec, Bóg sobie obmyśli baranka na ofiarę paloną. A gdy został wzniesiony ołtarz, położono na nim Izaaka, Abraham ujął miecz i podniósłszy ramię, gotował się do zadania ciosu w serce swego syna, gdy niespodzianie głos z wysokości zawołał. Abrahamie, Abrahamie, nie wyciągaj ręki Twej na dziecię. A podniósłszy Abraham oczy swe, ujrzał, a oto baran uwiązł w cierniu za rogi swoje, a szedłszy Abraham wziął barana i ofiarował go na ofiarę paloną zamiast syna swego. Zamiast syna swego. W parę setek lat później Bóg przygotował baranka swego umiłowanego syna, aby umarł zamiast grzesznych, winnych ludzi. Lecz kiedy Syn Boży zawisł na krzyżu, nie rozległ się żaden głos z nieba, ponieważ nie było już nikogo, kto by mógł zająć miejsce Jego. I tak umarł Jezus Chrystus, zastępca za mnie i za Ciebie. Jezus, Boży Syn, niosąc ciężar win, wziął na siebie krzyż, by mię dźwignąć wzwyż. Oto jest podstawa zbawienia. Jedynie prawdziwą podstawą jest właśnie dzieło Chrystusa, a wszystko inne jest jak lotny piasek. Dlatego zbawienie nie jest z uczynków. Chrystus dopełnił dzieła na Golgocie przed 19 wiekami. 1. Charakter Jego dzieła. Jeśli Golgota uczy czegokolwiek, to przede wszystkim poucza nas o zasadzie zastępstwa. Takie jest pełne, bezbłędne tłumaczenie ofiary Abrahama, w której ostatecznie złożył on baranka zamiast Izaaka, swego syna. Dlatego właśnie Duch Święty kazał napisać prorokowi: Pan włożył na nieprawość wszystkich nas. Izajasza 53:6. Bóg wziął mój grzech i Twój i złożył go na barki swego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł zamiast nas. To był wielki dzień pojednania. Kapłan Najwyższy wprowadzał kozła między zgromadzenie. Kładąc swe ręce na głowę kozła, wyznawał grzechy swego ludu. Następnie jeden z mężów odprowadzał kozła na puszczę. Jak kozioł ofiarny dźwigał na sobie grzechy Izraelitów, tak i baranek Boży dźwigał nasze winy. Dlatego napisano o nim: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan 1:29. W tej straszliwej godzinie, gdy ciemność okryła Golgotę i gdy Pan Jezus Chrystus wydawał niezapomniany okrzyk: Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił? Dopełniało się to, co owa haniebna rzecz, której na imię grzech mój i Twój włożyła na barki Zbawcy. Ta rzecz była tak straszna, że nawet Bóg obrócił swoje oblicze i Jezus był zmuszony dźwigać ją sam. On widział mój upadły stan i znał mój straszny los. I brzemię kary poniósł Pan, by mię ominął cios. 2. Dostateczność Jego dzieła. Wykonało się. Tak brzmiał okrzyk, którego echo uniosło się ponad Golgotą, i oto Pan zbliżył się do celu swego ogromnego zadania. Jan 19:30. O jakże chwalebny i triumfalny był ten okrzyk! Dzieło odkupienia człowieka dopełniło się całkowicie. Nic więcej nie pozostało do zrobienia. Zbawienie zostało zgotowane. Czyż Ojcu nie zostało złożone w pełni zadośćuczynienie? O tak! Jezus wypełnił wszelkie wymagania zakonu. Albowiem On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w Nim. 2 Koryntian 5:21. Czy człowiek może uczcić Boga, dodając coś do całkowitego dzieła? Nie. Nic człowiek nie może więcej uczynić, oprócz tego, by przyjął i oparł się na tym, co zostało już dokonane. Nic wielkiego, nic małego uczynić nie możesz. Jezus zbawił nas od złego. On, Mistrz i Syn Boży. 3. Motywy Jego działania. Co skłoniło Go, aby złożył tak wielką ofiarę? Cóż by to mogło być innego jak miłość? Lecz dowodzi Bóg miłości swojej ku nam, że kiedyśmy jeszcze byli grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rzymian 5:8. Czy miłość była przyczyną pojednania, czy pojednanie było przyczyną miłości? To miłość spowodowała pojednanie. Nieograniczona miłość Boża i Jego współczucie dla człowieka w jego upadku sprawiły, że On ze swej własnej woli dał Jezusa Chrystusa, swego jednorodzonego Syna, aby poniósł śmierć za nas. O jakaż to cudowna miłość! Któż może ogarnąć jej głębie? Któż pojmie, że wielki Bóg, wszechmogący Bóg, tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał? Bóg miłuje grzesznika, lecz nienawidzi grzechu. Nie znaczy to, że miłuje nas, gdy jesteśmy dobrzy, a nienawidzi, gdy jesteśmy źli, jak niektórzy rodzice swoje dzieci. On miłuje nas jednakowo po wszystkie czasy, lecz nienawidzi grzechu, który nas oddziela od Niego, tak samo jak ziemski ojciec kocha swe dziecko chore na ospę, nienawidząc jednocześnie choroby, która je oddziela od Niego. Nie prosiłeś Boga, aby Cię kochał. On uczynił to z własnej woli. On podjął inicjatywę. Tak, bracie, tak, siostro, pomyśl o tym. Bóg Cię kocha. Nie ma znaczenia, kim jesteś albo co uczyniłeś. Bóg kocha Cię. Możesz być najbardziej rozwiązłym grzesznikiem w świecie, najgorszym nędznikiem, jaki kiedykolwiek istniał. Bóg jednak Cię miłuje. Jak mógłbyś wzgardzić taką miłością, która nie ma sobie równej? 4. Zakres Jego dzieła. Zakres Jego dzieła jest uniwersalny. A tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz, powiedział Pan. Jan 6:37. Ktokolwiek, oto słowo, jakiego używa Jezus w odniesieniu do zasięgu swego dzieła. To wielkie słowo, ktokolwiek, oznacza też Ciebie. Wszędzie, gdzie znajdziesz to słowo w Ewangelii, podłóż w jego miejsce swoje imię. Uczyń ten zwrot osobistym. Masz prawo powiedzieć: za mnie cierpiał Pan straszliwie, za mnie kielich pił goryczy, ja przybiłem go do krzyża, a on umarł za mnie. Tak, umarł za najnikczemniejszych z nikczemnych, jak również za najlepszych, za najbardziej upadłych grzeszników, jak i za tych, którzy są dobrzy i moralni. Nikt nie poszedł tak daleko. Nikt nie był tak bardzo poniżony. Pan Jezus jest mocen zbawić najgorszych, jakich sobie możemy wyobrazić. Ale przecież nie jesteś aż tak wielkim grzesznikiem, więc On może zbawić i ciebie. W rzeczywistości tylko grzesznik może rościć sobie do Niego prawo w ogóle. Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. 1 Tymoteusza 1,15. A Jezus sam powiedział: nie przyszedłem sprawiedliwych wzywać do pokuty, ale grzesznych. Marek 2,17. Jeśli utrzymujesz, że jesteś dostatecznie dobry, to w takim razie nie potrzebujesz go w ogóle. Ale jeśli jesteś biedny i winien, jeśli jesteś zgubionym grzesznikiem, nie mającym w sobie sprawiedliwości, to w takim razie jesteś jednym z tych, dla których On przyszedł. Przyjacielu, błagam Cię w imieniu mojego Zbawiciela, abyś już teraz zajął stanowisko, uznając się za zgubionego i winnego grzesznika, i abyś apelował do Zbawcy. Polegaj na Jego dziele, jakiego dokonał dla Ciebie, a nie na swoich czynach. Przyznaj, że nie masz nic do dania, że nie masz własnych zasług, i oprzyj się na tym, czego On dokonał dla Ciebie na krzyżu Golgoty. Oprzyj swe stopy mocno na skale, którą jest Jezus Chrystus, bo to Jego sprawiedliwość i Jego dzieło muszą być podstawą Twojego zbawienia. Wykazałem już naturę tego, co fałszywe, i tego, co prawdziwe. Oświadczam się dziś przeciwko Wam, niebem i ziemią, żem żywot i śmierć przedłożył przed oczyma Twymi. Przetoż obierz żywot, abyś żył. Wybieraj. Wybierz. Wybierz Chrystusa. Złóż swą ufność w Panu Jezusie, a będziesz zbawiony. Czy zechcesz to uczynić? Uczyń to teraz. Rozdział 7. Największy dar, jaki kiedykolwiek był ofiarowany. Stańmy u bram miasteczka Naim. Oto niosą przez ulicę Mary, na których złożone jest ciało młodzieńca, jedynego syna matki swojej, będącej wdową. Nagle orszak żałobny zostaje zatrzymany przez człowieka, który pośpiesza naprzód, wołając: dopuśćcie mię do zmarłego, mogę go przywrócić do życia. Orszak zatrzymuje się, a żałobnicy ze zdumieniem na twarzach patrzą na człowieka, który przeciska się przez tłum. Wszystko, czego temu młodzieńcowi potrzeba, to nauka, mówi ów mąż, zbliżając się do trumny, w której leży zmarły. I sięgając do swej księgi, zawierającej wiele wiedzy i filozofii, usiłuje pouczyć zmarłego, jak ma stanąć na własnych nogach. Ale na próżno oczekuje jakiegokolwiek znaku powracającego życia. Nie ma żadnej odpowiedzi. Nauka zawiodła. Mąż ów zapomniał, że narodziny i życie poprzedzają naukę i wychowanie, i że człowiek musi być żywy, ażeby go można czegoś nauczyć i wychować. Ale oto zbliża się inny mąż, oświadczając, że zna tajemnicę życia. Wszystko, czego ów zmarły młodzieniec potrzebuje, to jest lepsze środowisko. Jakżeż można oczekiwać zmiany wobec tak niezdrowego środowiska? I wskazuje na śmietnisko i na nieczystości w pobliżu bramy miasta. Wobec tego przystępuje do roboty. Odrzuca śmiecie przy bramie, gdzie stał orszak, a trumnę zdobi pięknie skomponowanymi bukietami kwiatów. Ale nadaremno człowieków wypatruje powrotu zmarłego do życia. Młodzieniec nadal jest trupem. Zawiódł zabieg, który miał być służbą społeczną. Nagle zjawia się trzeci mąż i odsunąwszy dwóch swoich poprzedników, zapewnia, że jemu się rzecz uda. Młodzieńcze, mówi, rozwiń swoją potęgę woli i wzmocnij się. Będziesz mógł powstać, jeśli tylko będziesz chciał. I podobnymi słowy apeluje do niego. Podnieś się, młodzieńcze, ciągnie dalej, apelując do jego uczucia. Spójrz na twą biedną matkę, która jest wdową. Zrób to dla niej i powróć do życia. Lecz i na to nie ma odpowiedzi. W końcu ów człowiek woła zrozpaczony. Podpisz tę gwarancję. I wyciąga niewielką kartkę. Obiecuję, niech Bóg mi dopomoże, że nie umrzesz po raz wtóry. Ale młodzieniec jest nieżywy. Zabieg, który miał być swego rodzaju reformacją, okazał się daremny. Następuje milczenie. Przez parę chwil nikt się nie rusza. Na koniec jednak pewien słynny rabin zbliża się do trumny. Przyjaciele, woła. Czy wiecie, co temu człowiekowi potrzebne? Religia. Dzięki znajomości pięcioksiągu, Mojżesza i Talmudu będzie on mógł powrócić do życia. Teraz udostępnię młodzieńcowi 613 przepisów zakonu, a jeśli będzie ich przestrzegał skrupulatnie, to będzie żył na nowo. Ale w jaki sposób może trup zachowywać przepisy, jeśli z tego coś rzekł, nie słyszy żadnego słowa? Zawołał ktoś z obecnych. Ach, synu, odpowiada rabin zdumiony, nie pomyślałem o tym. I zasępiony odchodzi. Nie pomogła tu zatem również i religia. Po tym wszystkim z pomiędzy tłumu występuje postać tego, który się zbliża do trumny, u której zawiodły podejmowane tu zabiegi. Milczenie i cisza owładnęły tłumem wyczekujących, gdy on stanął u trumny. Czy i ten zawiedzie? Czy znana mu jest tajemnica życia i śmierci? W końcu ów mąż przemówił. Głos jego był spokojny, lecz władczy. Młodzieńcze, ja tobie mówię, wstań. Lud garnie się, by widzieć lepiej. Kto to jest? Ja mówię? Ja? Co za moc kryje się za owym ja? Cóż to za człowiek? Nagle pada odpowiedź na ich pytania. Powieki zmarłego drgnęły, rumieniec powraca na policzki, serce uderzyło i młody człowiek podnosi się i staje na własnych nogach. Co się stało? Jezus udzielił życia. Młodzieniec był martwy i to, co było mu najpotrzebniejsze, to było życie. Syn Boży wiedział to i dał mu życie. Tak samo jest z tobą, przyjacielu. Albowiem i ty jesteś martwy i obumarły w przestępstwach i grzechach. I ty tak samo potrzebujesz życia. Ale życie, którego potrzebujesz, nie jest fizyczne, lecz duchowe. Ono także jest w Chrystusie. Ponadto jest ono największym darem, jaki ci kiedykolwiek był ofiarowany. Żywy trup. nikt nie wejdzie do nieba bez życia wiecznego. Tam zaś nic innego nie może egzystować oprócz życia Bożego. Ten, kto ma życie, będzie dopuszczony. Ten, kto go nie ma, będzie wykluczony. To właśnie było celem przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, który powiedział: przyszedłem na świat, aby żywot mieli. Jan 10:10. Dlaczego żywot wieczny jest niezbędny? Ponieważ ludzie są umarli w upadkach i grzechach. Efezjan 2, 1-5. Człowiek jest istotą troistą, złożoną z ducha, duszy i ciała. Co umarło, gdy Adam zgrzeszył? Wyrok Boży brzmiał: dnia, którego byś jadł z drzewa tego, umrzesz na pewno. Co umarło? Ciało? Na pewno nie. Przynajmniej w tym dniu. Fizycznie Adam pozostał żywy, jak przedtem. Czy zatem umarła jego dusza, a więc jego intelekt i uczucie? Na pewno nie. Adam nadal był zdolny myśleć, snuć zamiary i odczuwać. A zatem musiał to być duch. Do tego bowiem dnia społeczność z Bogiem była niezerwana, lecz od tego momentu, w którym Adam zgrzeszył, został odłączony od Boga. A zatem duch potrzebował przywrócenia do życia. Może się wydawać, że ludzie żyją dlatego, że ich ciała i dusze są aktywne. Lecz Bóg, patrząc na ludzkość, dzieli ją na dwie grupy: na żywych i umarłych. W tym momencie należysz do jednej bądź drugiej kategorii. Spoglądamy na człowieka idącego po ulicy i powiadamy: ten człowiek na pewno żyje. Co to znaczy? Że jego ciało po prostu jest żywe. Człowiek ten posiada życie fizyczne, lecz duch jego może być martwy. I jeśli tak jest, jeśli się ten człowiek nigdy nie narodził na nowo, to w oczach Bożych jest on martwy. Obserwując energicznego człowieka w jego biurze, powiadamy: oto pełen życia człowiek. Lecz co mamy na myśli? Po prostu, że jego psychika jest żywa, że jego umysł pracuje i że jego uczucia są żywe. Lecz Bóg patrzy nań i wydaje inny werdykt. On jest martwy. Widzicie zatem, że mówiliśmy, patrząc na tego człowieka, o życiu doczesnym, a nie o życiu wiecznym. Uczestniczymy w pogrzebie chrześcijańskim i patrzymy na zwłoki zmarłego. Wedle naszej rachuby człowiek ten jest martwy. Ale to, co mamy na myśli, polega na tym, że jego ciało jest martwe. Bóg jednak mówi: on jest żywy. Widzicie zatem, że ów człowiek był żywy duchem, otrzymał życie wieczne i dlatego mógł się narodzić na nowo. I chociaż dusza i ciało umarły, on żyje. Zdeterminowanie losu człowieka. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży pozostaje nad nim. Jan 3:36. Z jednej strony życie, z drugiej gniew Boży. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mię posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota. Jan 5:24. Tu znów widzimy dwie strony: życie lub osądzenie. A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki. Jan 10:28. Odrzucić dar żywota, to znaczy zginąć. Musisz dokonać wyboru. Człowiek decyduje sam o swym losie. Czy posiadasz, przyjacielu, żywot wieczny, czy nie? Od odpowiedzi na to pytanie zależy Twoje wieczne szczęście bądź niedola. Narodziny i życie. Bez narodzin nie może być życia. Życie naturalne, fizyczne, zaczyna się od narodzin. To samo dotyczy życia duchowego. Musicie się na nowo narodzić. Chrystus musi wejść do Twojego serca, a moment, w którym się to stanie, sprawi, że życie, żywot wieczny, będzie Twoją własnością. Przyjacielu, chrześcijaństwo nie jest martwą, chłodną, formalistyczną wiarą. Chrześcijaństwo jest życiem, życiem Boga w sercu człowieka. Dzięki temu właśnie chrześcijaństwo jest czymś jedynym. Rodzicom swoim zawdzięczamy naturalne urodzenie się, lecz Bóg jest dawcą narodzin duchowych, ponieważ narodziny naturalne nie są wystarczające. Raz się urodzić, to znaczy dwa razy umrzeć, lecz być urodzonym dwukrotnie, znaczy umrzeć tylko raz. Tylko narodziny duchowe sprawiają, że Bóg staje się naszym Ojcem. Wy jesteście z ojca diabła. Jan 8:44 powiedział Jezus. Bóg jest waszym stworzycielem, ale nie jest waszym ojcem. Nie ma takiej rzeczy jak powszechne ojcostwo Boże lub powszechne braterstwo człowieka. Nie jesteś moim bratem, dopóki nie narodzisz się w tej rodzinie, w której ja jestem członkiem, rodzinie Bożej. Wtedy dopiero Bóg będzie Twoim Ojcem. Radykalna zmiana. Jeśli się narodzisz na nowo, następuje radykalna zmiana. A tak, jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły, oto się wszystko nowymi stały. 2 Koryntian 5:17. Bez tej zmiany nie ma nowego życia. Gdy Chrystus wkracza w Twoje życie, wszystko się odnawia. Inaczej Twoje nawrócenie nie jest prawdziwe. Rzeczy, które dawniej miłowałeś, nienawidzisz teraz, a te, których niegdyś nienawidziłeś, miłujesz. Ze śmierci do życia. Narodzić się na nowo znaczy przejść z śmierci do życia. Przez śmierć nie wkraczasz do świata duchowego. Gdy nadchodzi śmierć, przechodzisz z jednego stanu tego świata do innego. Lecz zmienia się tylko stan, a świat pozostaje ten sam. Rzeczywiście wielka zmiana dokonywa się z chwilą nawrócenia. Wszyscy ludzie rodzą się w świecie natury. Świat duchowy stanowi inną sferę. Wszelkie próby doskonalenia samego siebie muszą się kończyć w kręgu natury. Dopiero gdy przyjdzie życie z świata duchowego, całkowicie odmiennego od świata naturalnego, i gdy to życie wniknie do Twojego serca, możesz być przeniesiony ze świata natury w świat ducha. W tym właśnie momencie wstępujesz do Królestwa Bożego. Natomiast przez śmierć fizyczną wchodzisz jedynie w inny zakres Królestwa Świata. Każdy żyjący człowiek jest w tym momencie w tym świecie lub w innym. Człowiek znajduje się albo w Królestwie Ciemności, albo w Królestwie Światłości, w Królestwie Szatana, albo w Królestwie Bożym. Do którego Królestwa należysz? Nieraz myślę o żołędziu i diamencie. Żołądź jest szary i nieefektowny. Diament natomiast iskrzy się wszystkimi barwami. Wielu członków Kościoła jest jak żołądź. Są szarzy i nieefektowni jako chrześcijanie, podczas gdy wielu innych pyszni się swoją moralnością i chełpi się, że są lepszymi od innych członków Kościoła. Tacy właśnie przypominają diament. lecz zasadźmy je, a po 75 latach powróćmy na to miejsce. Cóż znajdziemy? Gdzieśmy posiali żołądź, rośnie wielki, potężny dąb, zdolny znosić ciosy burz, które weń uderzają. A teraz pochylmy się nad tym miejscem, gdzieśmy posiali diament. Niestety, nie ma tam nic, prócz samego diamentu. Na czym polega różnica? W jednym było życie, w drugim go brakło. Tak samo jest z człowiekiem naturalnym i człowiekiem duchowym. W jednym jest życie, żywot wieczny, w drugim nie ma życia. Człowiek duchowy ma w sobie życie Boże i Bóg będzie żyć z nim w wieczności. Człowiek moralny, jakkolwiek godzien podziwu na zewnątrz, jest jednak martwy. Brak mu tego, co istotne – życia. Tak więc moralność nie jest rzeczą wystarczającą. Nikodem był zarówno moralny, jak i religijny, ale to właśnie do niego powiedział Jezus – musicie się na nowo narodzić. Weźmy dwa bukiety kwiatów. Z daleka oba wydają się nam jednakowo piękne. Lecz przyjrzawszy się bliżej, da się zauważyć bardzo znaczna różnica. Z jednej wiązanki wydobywa się intensywny zapach, druga nie ma żadnego zapachu. Pierwsza wiązanka to kwiaty żywe, druga martwe, sztuczne. W jednej jest życie, w drugiej go nie ma. Tak samo jest z Tobą. Imitacja, słowa, pozór nic nie pomogą. Nie wystarczy być podobnym do chrześcijanina. Trzeba nim być. Wyznawać to jedna rzecz, a posiadać inna. Żaden obłudnik, jakkolwiek byłby doskonały, nie przejdzie do żywota. Aby mieć naturę Bożą, trzeba posiąść życie Boże. Chrześcijaństwo nie jest tylko systemem etyczno-moralnym, lecz jest posiewem nowego życia. Życia Bożego w sercu człowieka, dzięki działaniu Ducha Świętego. Posłuszeństwo kazaniu na górze i wszystkim moralnym naukom Biblii nie wystarczy jeszcze do życia. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Pierwszy list Jana, 5:12. Nowy gatunek. Dzięki odrodzeniu powstaje nowy gatunek ludzi. Co się z ciała narodziło, ciałem jest. Nie da się krzyżować gatunków. Człowiek próbował tego, ale się to nie udawało. Można uzyskiwać nowe odmiany, ale nie można uzyskać nowego gatunku. Takie jest jedno z niezmiennych praw Bożych. Zwierzę pozostanie zawsze zwierzęciem. Ryba nie stanie się ptakiem. Lecz co się narodziło z ducha, jest duchem. Oto inny gatunek. Gdy ludzie rodzą się na nowo z Ducha Świętego, otrzymują naturę Bożą. Dlaczego postępujesz tak, jak postępujesz? Dlaczego grzeszysz? Dlatego, że jesteś tym, czym jesteś. Jeśli jesteś w Adamie, czynisz to, co on czynił. Jeśli jesteś w Chrystusie, będziesz to czynić, co on czyni. Jestem Smys, bo się urodziłem w rodzinie Smysów. Wyglądam jak mój ojciec, chodzę jak mój ojciec, nie dlatego, że staram się o to, ani nie dlatego, że chcę go naśladować, lecz po prostu dlatego, że jestem Smys. Urodziłem się w tej rodzinie. Dlaczego psy szczekają, koguty pieją, a koty miauczą? Nigdy przecież nie uczyły się tego, ani nikt ich tego nie uczył. To, co czynią, czynią w najbardziej naturalny sposób. Nigdy przecież nie słyszałeś, żeby pies miauczał, a kot szczekał. Dlaczego? Dlatego, że pies należy do rodziny psów, przeto szczeka. Kogut pieje, dlatego, że jest kogutem, a kot miauczy, bo należy do rodziny kotów. Oto są rodziny, do których te zwierzęta należą. Czynią to, co czynią, ponieważ są tym, czym są. Czy widziałeś kiedy, jak powstają krowy, a jak konie? Jeśli mieszkałeś na wsi, to wiesz, że krowy podnosząc się stają zawsze na tylne nogi, a konie na przednie. Nigdy nie widziałem, żeby koń wstał na tylne nogi. Na czym polega różnica? Takie już są właściwości ich natury. Naszą naturą jest grzeszyć. I dopóki nie uzyskamy nowej natury, to nie możemy przestać grzeszyć. Nasza stara natura objawia się wciąż i nie może być inaczej. Odrodzenie oznacza przyjęcie nowej natury i nigdy nie zmienimy postępowania, dopóki nie narodzimy się na nowo i dopóki nie przyjmiemy nowej natury. Dlatego nowe narodziny są niezbędną koniecznością. Czy wiesz, że jedynie życie Boże może egzystować w niebie? Na życie naturalne nie ma tam miejsca. Życie dane rybie uzdalnia ją do bytowania pod wodą. Życie ptaków umożliwia im bytowanie w powietrzu. Życie Boże jest jedynym rodzajem życia, które może mieć miejsce w niebie. Dlatego Jezus w słowach "musicie się na nowo narodzić" nie wypowiedział jakiegoś arbitralnego twierdzenia, lecz po prostu stwierdził fakt. Jeśli człowiek ma żyć w niebie, to musi mieć naturę odpowiednią do takiego życia. Doświadczenie aktualne. Niemniej jednak jest to przeżycie aktualne. Ten, kto wierzy Synowi, ma żywot wieczny. Jan 3,36. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mię posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota. Jan 5,24. Kto ma Syna, ma żywot. Pierwszy list Jana 5,12. Dzięki Bogu możesz być zbawiony już teraz. Kaznodzieje pierwotnego metodyzmu byli nazwani kaznodziejami teraz, ponieważ oferowali zbawienie natychmiast. Zbawienie nie jest czymś, co się otrzymuje w śmierci lub po śmierci. Jest zaś ono czymś, co się otrzymuje teraz. Jeśli nie posiędziesz tego życia, zanim umrzesz, to nie posiędziesz go nigdy. Oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. Nagłość przeżycia. Trzeba pamiętać, że jest to jednocześnie przeżycie bezpośrednie, natychmiastowe. Takie zresztą ono być musi. Narodziny są zawsze kryzysem i narodziny duchowe nie stanowią tu wyjątku. Narodziny nie trwają rok. Każdy z nas może wskazać na określoną datę swoich narodzin. Nowe narodziny muszą być przeto z swej natury kryzysem. Dużo czasu może upłynąć, zanim one nastąpią, lecz sam ich przebieg jest nagły. Jeśli zapoznacie się uważnie z poszczególnymi przypadkami nawróceń, to skonstatujecie, że nawrócenia były zawsze czymś gwałtownym, natychmiastowym. Tak było z nawróceniem 3000 osób w dzień zesłania Ducha Świętego. Tak było z nawróceniem Pawła na drodze do Damaszku. Podobnie szybko nawrócił się strażnik więzienia w Filipii. Jakże mogłoby być inaczej? Wyobraźcie sobie, że ofiaruję wam jakiś dar. Jeszcze go nie macie, ale w następnym momencie staje się on waszą własnością. Dar ten musi przejść z mojej ręki do ręki obdarzonego natychmiast. Życie wieczne jest darem. Jest czas w twoim życiu, kiedy jeszcze tego daru nie posiadasz. Potem jest czas, kiedy już wszedłeś w posiadanie tego daru. Ale musi być moment, w którym otrzymujesz ów dar. Nie może być inaczej. Nie istnieje stan stopniowego nawrócenia. Życie otrzymuje się w jednym momencie. Świadomość przeżycia. Przeżycie to jest świadome. Te rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, iż macie żywot wieczny. Pierwszy list Jana 5:13. Nie po to, byście mieli nadzieję lub domyślali się tego, lecz byście wiedzieli. Przed laty, gdy byłem misjonarzem wśród Indian, pewien pracownik znakomitego kościoła usłyszał, jak mówiłem, iż wiem, że jestem zbawiony. Osoba ta myślała, że jestem zarozumiały. A czy ty nie wiesz? Zapytałem. Oczywiście, że nie wiem, brzmiała odpowiedź. Nie mogę tego wiedzieć, aż dopiero w dniu sądu ostatecznego. Popatrzyłem ze zdumieniem na tę osobę. A jednak przyszedłeś, aby też być misjonarzem wśród Indian. Nakłaniasz ich, ażeby zostali chrześcijanami, a sam nie wiesz, czy jesteś chrześcijaninem. Czy to nie dziwne, że we wszystkim jesteście pozytywni, prócz tego? Wyobraź sobie, że zadaję ci następujące pytanie. Czy jesteś żonaty? Czy masz dzieci? Czy jadłeś obiad? Nie odpowiesz wtedy, myślę, że tak, mam nadzieję. Odpowiedź twoja jest definitywna. Tak albo nie. Ale gdy pytam o zbawienie, to się wahasz. Niezniszczalność. Zbawienie jest niezniszczalne. Któregoś dnia dowiesz się, że Oswald Smith umarł. Nie wierz temu. W tym momencie bowiem będę bardziej żywy niż kiedykolwiek, ponieważ jest we mnie niezniszczalne życie. Człowiek, który ma żywot wieczny, jak powiada Bóg, nie umrze, lecz żyć będzie na wieki. Jan 6:50-51. A wszelki, który żyje, a wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Jan 11:26, powiedział Jezus. Biblia wciąż mówi o życiu wiecznym. Chrystus zgładził śmierć. 2 Tymoteusza 1:10. Ludzie mogą zniszczyć moje ciało, ale nie mogą mnie zabić. Mogą zniszczyć dom, w którym mieszkam, lecz sam jestem nieśmiertelny. Odetnij mi ramiona, jeśli ci się podoba. Przecież pozostanę żywy. Odetnij mi nogi, i tak będę żywy. Zetnij mi głowę, i co się stanie? Zniszczyłeś moją zewnętrzną powłokę, lecz mnie nie naruszyłeś. Uwolniłeś mnie tylko z więzienia. Mogę teraz przejść do życia w nowym świecie, do życia pełnego radości i wolności, jakich nie znałem przedtem. Otworzyłeś mą klatkę i wypuściłeś mnie. Nie będę musiał więcej wlec mojego słabego, zmęczonego i schorowanego ciała, bo będę wolny. Pierwszy list Jana 5:11-12. A to jest świadectwo, iż nam Bóg dał żywot wieczny, a ten żywot jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Bóg dał. Zbawienie jest darem. Nie można go zdobyć, ani zapracować na nie, ani sobie na nie zasłużyć. Nie otrzymasz go, dopóki nie będziesz gotów przyjąć go jako daru. Ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rzymian 6:23. Musisz przyjść po ten dar jak nędzarz i musisz go przyjąć, jak na przykład przyjmujesz dar gwiazdkowy. Czy syn marnotrawny miał cokolwiek, czym mógłby zapłacić lub odwdzięczyć się za łaskawość ojca? Czy zapłacił cokolwiek za buty, za suknię, za pierścień i za tuczne ciele? Sami wiecie, że nie. Podobnie jest z życiem wiecznym. Bóg dał nam żywot wieczny. Wyobraź sobie, że ten kawałek papieru wyobraża życie wieczne. Słuchaj. Bóg dał nam żywot wieczny, a ten żywot jest w Synu Jego. Biorę ów kawałek papieru i kładę go do książki. I jak papier jest w książce, tak żywot wieczny jest w Chrystusie. Żywot wieczny nie zawiera się w Kościele, ani w moralności, ani w religii, lecz w Chrystusie. Dopóki zatem nie przyjdziesz do Chrystusa, to nigdy Go nie otrzymasz, bo nigdzie Go nie znajdziesz, tylko w Jezusie. A teraz posłuchaj następnego twierdzenia. Kto ma Syna, ma żywot. Mam tę książkę, mam przeto i ten papier, który do niej włożyłem. Jeśli chcę wydobyć ów papier, to muszę iść po tę książkę, bo on się w niej znajduje. Bóg złożył żywot wieczny w Synu swoim i teraz mówi, kto ma Syna, ma żywot. Dlatego nie musisz się troszczyć o życie wieczne. Powinieneś jedynie zadać sobie pytanie, czy Jezus Chrystus, Syn Boży, jest moim Zbawicielem? Jeśli mam Syna, mam żywot. Wreszcie zwróć uwagę na ostatnie twierdzenie. Lecz kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Nie ma życia poza Chrystusem. Jeśli nie mam Chrystusa, to nie mam żywota. A jeśli nie mam żywota, to jestem zgubiony. Dlaczego zginiesz? Jezus daje odpowiedź. Nie chcieliście przyjść do mnie, abyście żywot mieli. Jan 5:40. Pan nie powiedział, nie mogliście, lecz nie chcieliście. A zatem, jeśli masz uzyskać żywot wieczny, ten największy dar, jaki kiedykolwiek był ofiarowany, to musisz przyjść do Jezusa. Musisz Go przyjąć jako swego osobistego Zbawiciela. Czy zechcesz to uczynić? Uczyń to. Uczyń to teraz.